jest program Angelus, Agnieszka Milczarz.
Piotr Opremski.
Witamy w tym wspólnym programie Radia Warszawa i telewizji Polsat News. W południe tradycyjnie przeniesiemy się do Watykanu, by spotkać się z papieżem Franciszkiem i wysłuchać modlitwy Anioł Pański.
A z nami są goście, ksiądz Grzegorz Kurpy, rzecznik Pallotynów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AWE. Po Aniele Pańskim porozmawiamy o archiwach Piusa XII, archiwach watykańskich. Porozmawiamy też o historii matki Matyldy Getter, ratującej Żydów, ale wcześniej musimy zapytać o koronawirusa, bo co prawda nie ma jeszcze w Polsce potwierdzonych przypadków, ale jest stan wzmożenia
episkopat,
gotowości. Episkopat wydaje wytyczne. Koronawirus może być, proszę księdza, nawet w wodzie święconej.
Znaczy, przede wszystkim powinniśmy słuchać specjalistów, osób, które na tym się znają i rzeczywiście bez zbędnych dywagacji poddawać się tym wszystkim procedurom, które są przewidziane po to, aby ustrzec się przed sytuacjami. No, nie chcieliśmy, żeby to doszło. Natomiast to, co ważne, myślę sobie, to to, żeby nie przesycić tym tematem, w sensie, że kiedy przyjdzie rzeczywiście już takie konkretne zagrożenie, żebyśmy nie byli znieczuleni na apele, ponieważ tak dużo się o tym mówi w tej chwili w mediach, różnego rodzaju, że mam wrażenie, że czasami może człowiek być już impregnowany na informacje właśnie z zakresu ochrony przed koronawirusem. Słuchajmy specjalistów, słuchajmy tych, którzy na tym się znają. Kościół właśnie przez oświadczenie, które dziś jest odczytywane również w kościołach, ponieważ no, msze święte są...
konferencji episkopatu, jak
tak, są dużym zbiorowiskiem, skupiskiem ludzi i przy zachowaniu pewnych procedur i szacunku do tych procedur możemy uniknąć przykrych sytuacji.
Panie prezesie, ja sobie nie przypominam chyba takiej sytuacji, żeby w polskim kościele można było przyjmować komunię na rękę, a teraz tak będzie, jeśli zastosują się duchowni do poleceń konferencji episkopatu.
Komunia święta na rękę jest dopuszczona, to jest jedna z form przyjmowania komunii świętej, ale myślę, że to zalecenie, które w dzisiejszym oświadczeniu i tym liście przewodniczącego konferencji episkopatu Polski się pojawiło dotyczącego komunii duchowej, jest niezwykle cenne, bo też przygotowuje cały kościół i wiernych na taką ewentualność. Oczywiście daj Boże, o to się modlimy, śpiewając dzisiaj w kościele, we wszystkich kościołach w Polsce suplikacje. W trochę takim dawnym zwyczajem,
kiedy to właśnie... Co to znaczy komunia duchowa? Bo mam wrażenie, że nie każdy chyba ma świadomość, co to znaczy.
Komunia duchowa jest to doświadczenie, kiedy łączymy się ze wspólnotą. Komunia to jest to wspólnota, prawda? Łączymy się ze wspólnotą i łączymy się też z Chrystusem Eucharystycznym, nie przyjmując go realnie, fizycznie, prawda? I to samo pragnienie przyjęcia Komunii Świętej jest jakimś stopniem właśnie też uczestnictwa w tej Komunii Świętej. Dlatego to jest jeden z tych elementów bardzo, bardzo ważnych, który, no, miejmy nadzieję, że nie będzie to przyczyna, powód tego koronawirusa, wirus do tego, że ten piękny czas Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia zostanie zakłócony przez właśnie czynniki zupełnie od nas niezależne.
Ja bym wrócił do tej suplikacji, bo to bardzo ciekawe i też w kontekście historycznym. Rzeczywiście jest apel Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, żeby takie modlitwy błagalne o odpędzenie koronawirusa czynić. Mamy duże tradycje, są figury, kapliczki w różnych miastach, częściach kraju, na których mamy daty i za odpędzenie na przykład morowego powietrza.
Tak, właśnie. Czyli cholery przecież, która tak często nawiedzała. Co więcej, były bardzo ciekawe praktyki w naszym kraju, że kiedy taka cholera do wsi przychodziła do miasta, to stawiano krzyże, dużo krzyże, 3-5 krzyże i codziennie cała społeczność, ta zdrowa oczywiście, chodziła z procesjami modląc się, a na tych krzyżach wieszała fragmenty ubrań tych osób chorych. Do tego chyba nie zachęcamy, prawda? Bo tak w świetle dzisiejszej wiedzy mogłoby jednak rozprzestrzeniać chorobę. Tym niemniej ta wiara ludu, której takim wyrazem, pozostałością są właśnie te kapliczki, o których pan redaktor powiedział, krzyże, ona tak wspaniale też pokazuje na ten wymiar duchowy tej sytuacji, w której się znajdujemy.
No, z powodu koronawirusa to jeszcze musimy nadmienić. Za chwilę się przeniesiemy do Watykanu, żeby wysłuchać modlitwy Anioł Pański, ale również papież odwołał wiele audiencji. Prawdopodobnie
tak,
właśnie dlatego, żeby nie...
jakąś infekcję, ponieważ w środę popielcową tradycyjnie odbyła się procesja na Awentynie z kościoła świętego Anselma do bazyliki świętej Sabiny i właśnie było podane, że papież też ma jakąś drobną infekcję, ale zaprzeczono, jakoby był miał oznaki znamiona koronawirusa.
To ale też audiencja generalna była prowadzona nie Pawli Pawła VI, tylko na placu świętego Piotra, żeby był większy przebieg. Tak,
za chwilę przekonamy się, w jakiej kondycji jest papież Franciszek. Jest 12, łączymy się z Rzymem.
jeśli spoglądamy w okno. Chyba delikatne opóźnienie, bo jeszcze papieża nie widzimy.
O, już jest ojciec.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia mówi, że Jezus po chrzcie w Jordanie został, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Przygotowuje się do rozpoczęcia swojej misji jako zwiastun Królestwa Niebieskiego i podobnie jak wcześniej Mojżesz i Eliasz ze Starego Testamentu, czyni to poprzez 40-dniowy post. Wielki post. Pod koniec tego okresu postu wtargnął kusiciel, diabeł, który starał się trzy razy postawić Jezusa w trudnej sytuacji. Pierwsza pokusa nawiązywała do faktu, że Jezus był głodny i szatan zasugerował mu: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Ale odpowiedź Jezusa jest jasna. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. On odwołuje się do Mojżesza, kiedy przypomniał ludowi o długiej drodze odbytej na pustyni, podczas której nauczył się, że jego życie zależy od Słowa Bożego. Przy drugiej pokusie diabeł stał się bardziej przebiegłym, również powołując się na Pismo Święte. Strategia jest jasna. Jeśli pokładasz tak wiele ufności w moc Bożą, to doświadcz jej. Istotnie bowiem samo Pismo mówi, że aniołowie pośpieszą Tobie na pomoc. Ale również w tym przypadku Jezus nie daje się speszyć, ponieważ każdy, kto wierzy, wie, że Boga nie wystawia się na próbę, lecz powierza się Jego dobroci. Dlatego na słowa Biblii, interpretowane instrumentalnie przez szatana, Jezus odpowiada innym cytatem. Ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Wreszcie trzecia pokusa ujawnia prawdziwą myśl diabła. Skoro nadejście Królestwa Niebieskiego oznacza początek jego porażki, to szatan chciałby odciągnąć Jezusa od wypełniania swojej misji, oferując mu perspektywę mesjanizmu politycznego. Ale Jezus odrzuca bałwochwalstwo ludzkiej władzy i chwały, a ostatecznie odpędza kusiciela, mówiąc: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I w tym momencie do Jezusa, wiernego przykazaniu Ojca, przystąpili aniołowie, aby Mu służyć. Czego nas uczy to? Jezus nie rozmawia z diabłem. Jezus odpowiada diabłowi słowami Boga, nie swoimi słowami. I w pokusie wiele razy my rozpoczynamy rozmawiać z kusicielem, rozmawiać z diabłem, dialogować. Ja może mogę zrobić to, później wyspowiadam się. Nie wolno nigdy rozmawiać z diabłem. Jezus czyni dwie rzeczy z diabłem. Wyrzuca go precz, albo jak w tym przypadku odpowiada Słowem Bożym. Bądźcie uważni. Nigdy nie rozmawiać, nie dialogować z pokusą, z diabłem. Także dzisiaj szatan wdziera się w życie ludzi, aby kusić ich swoimi nęcącymi propozycjami. dołącza swój głos do wielu innych, które próbują oswoić sumienie. Z wielu stron docierają przesłania i zachęcają, by dać się skusić, aby doświadczyć odrzucenia wykroczeniem. Doświadczenie Jezusa uczy nas, że pokusa jest próbą podążania drogami alternatywnymi wobec dróg Bożych. Zrób to, nie ma problemu, później Bóg ci przebaczy. W jednego grzech jest niczym, nieważne. Drogi alternatywne. Dając nam poczucie samowystarczalności i ucieszenia się życiem będącym celem samym w sobie. Ale wszystko to jest iluzoryczne. Bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że im bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej czujemy się bezbronni i bezsilni wobec wielkich problemów egzystencji. Niech Dziewica Maryja, Matka tego, który zmiażdżył głowę węża, pomoże nam w tym okresie Wielkiego Postu zachować czujność wobec pokus, nie poddawać się żadnemu bożkowi tego świata, iść za Jezusem w walce ze złem, a my również będziemy zwycięzcami, tak jak Jezus. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Nie dało się nie zauważyć, że na placu Świętego Piotra, zazwyczaj gęsto zaludnionym, no dzisiaj można zobaczyć pustki, czyli jednak koronawirus zrobił swoje i można powiedzieć, że chyba naprawdę absencja dzisiaj była dosyć znaczna. Ale zmieniając temat, jutro data, która wydaje się być historyczna w pewnym sensie w historii Kościoła, 2 marca, otwarcie archiwów watykańskich poświęconych tak naprawdę chyba jednemu z najbardziej kontrowersyjnych pontyfikatów Piusa XII, który rządził Kościołem podczas II wojny światowej. Czy to będzie takie historyczne trzęsienie ziemi w Kościele?
Myślę, że nie. I to z kilku powodów. Przede wszystkim, że sama kontrowersyjność postaci papieża Piusa XII, Eugenio Pacellego, jest pewnym faktem wywołanym historycznie. Mianowicie przez pierwsze dwie dekady papież Pius XII umiera w 58 roku, a zostaje papieżem w 39 roku, tuż przed wojną. Jest uznawany papież Pius XII za tego, który najwięcej uczynił dla ratowania Żydów, zarówno rzymskich, jak i europejskich. Już Chaim Weizmann, pierwszy prezydent Izraela, przecież dziękuje Piusowi XII. Czy Moshe Sheret, który jest pierwszym ministrem spraw zagranicznych, również dziękuje Piusowi w wielu słowach, przy wielu okazjach, za uratowanie wielu Żydów. Natomiast, co jest przełomem? Wydaje się on banalny w postrzeganiu papieża Piusa XII w historii, a mianowicie sztuka teatralna Rudolfa Hochhuta pod tytułem Der Stellvertreter, czyli namiestnik, w którym właśnie Pius XII ukazany jako zimny, bezduszny, jako ten, który odmawiał pomocy, który jednoznacznie nie opowiedział się przeciwko nazizmowi. I od tego momentu, od 1963 roku, ten papież, czy jego historia, zmaga się właśnie z tymi zarzutami, które są po części wymysłem teatralnym. Natomiast, i tutaj trzeba to jasno podkreślić, sama postać, sposób reakcji papieża Piusa XII na informacje od niego docierały, był rzeczywiście dość taki może dla nas niezrozumiały. Mówi o tym nawet kardynał Hlond, kiedy spotyka się z papieżem Piusem XII i zapisuje w swoich notatkach, gdzie opowiada o tym, co się dzieje w Polsce. Z czego to wynikało? Na moje rozeznanie, że tak dłużej zajmę, polega to na tym, że papież Pius XII robił bardzo wiele ratowania Żydów. Do dziś wiemy, Stowarzyszenie Świętego Rafała, który przez Lizbonę przerzucał Żydów, katolików też do Ameryki Południowej. Ale wynikało też z tego, że niezrozumienie totalitaryzmu, że on nie potrzebuje legalności, jest illegalny, jest nielegalny. Papież właśnie w rozmowie z kardynałem Hlondem często powiedział, że nie chce dawać powodu do eskalacji. Nie rozumiemy tego momentu, że oni nie potrzebują powodu. To ten nie potrzebuje powodu, żeby zabijać człowieka.
Jeśli chodzi o działania Piusa XII, to można powiedzieć, że były dwupoziomowe, to znaczy te oficjalne wypowiedzi, gdzie potępianie było gdzieś między słowami, potępianie hitleryzmu, ale były też działania zakulisowe, zorganizowane na ogromną skalę celem ratowania Żydów sieciowo. Panie prezesie, jak te dwie rzeczywistości na siebie się nakładają? Jak w świetle tego, co już wiemy, pan ocenia ten pontyfikat?
Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że ta sztuka, o której ksiądz był łaskaw wspomnieć z lat 60., to są na to teraz już bardzo jasne dowody. To była prowokacja KGB. A więc
w Polsce była promowana bardzo.
Dokładnie. W ogóle w krajach bloku sowieckiego. Natomiast do mnie przemawiają liczby, bo oczywiście możemy dyskutować, czy papież przyjął właściwą politykę, bo papież miał swoje argumenty i to bardzo wyraźnie o tym mówią historycy, badając dokumenty.
Jednoznaczne
stwierdzenie, że bardzo wyraźna reakcja Watykanu mogłaby pociągnąć znacznie większe konsekwencje dla katolików na całym świecie, także dla Żydów. Przykład chociażby Holandii, gdzie episkopat bardzo ostro zareagował wobec właśnie eksterminacji Żydów, przez co i na episkopat, i na katolików holenderskich spadły bardzo poważne sankcje. To mnie przemawiają liczby, bo z jednej strony papież wybrał taką drogę. No historia osądza, czy to było właściwe, czy nie, ale z drugiej strony 5000 Żydów rzymskich ukrywanych w klasztorach okołorzymskich, z tego 500 osób, to trzeba bardzo mocno podkreślić, w rezydencji w Castel Gandolfo. No trudno myśleć, że papież o tym nie wiedział, prawda? Że papież nie wiedział i w samym Watykanie również. Te liczby przemawiają. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały świat, no to ta liczba, którą się podaje, 800 tysięcy Żydów ukrywanych przez różne instytucje kościelne, no chyba jednoznacznie mówi o tym, że papież Pius XII nie był antysemitą. To po pierwsze. A po drugie też myślę, że warto podkreślić ten wątek dyplomatyczny. Chociażby nuncjusz w Berlinie, który bardzo intensywnie działał rozmaitymi właśnie kanałami dyplomatycznymi, aby przeciwstawiać się temu, co robili Niemcy. Także przeciwstawiał się, były spory w episkopacie niemieckim, biskupom niemieckim, którzy chcieli iść na współpracę. I papież Pius bardzo te działania nuncjusza popierał.
To w takim razie trzeba zapytać, zapytać, czy proces beatyfikacyjny Piusa XII może zostać wznowiony. Ja przypomnę, że Benedykt XVI wstrzymał ten proces.
Czyli jednak tak, można powiedzieć, że coś było na rzeczy.
Ponieważ było bardzo wiele głosów, wiadomo, że szczególnie z Yad Vashem między innymi poszedł bardzo mocny głos, żeby tę sprawę jeszcze raz
zbadać
i zobaczyć. Natomiast jeszcze jest bardzo ważny jeden moment i to historycy już dowiedli, że w ogóle takim momentem bardzo realnym było to, że ostateczną walką z Kościołem było internowanie papieża Piusa XII przez hitlerowców, umieszczenie w zamku w Liechtensteinie, a cała kuria rzymska miała być wymordowana. To było realne de facto zagrożenie.
Mhm. I Pius XII miał świadomość tego zagrożenia, przygotowywał się na złożenie urzędu, jeśli tak można powiedzieć.
Pius XII doskonale znał Niemcy. On przed byciem sekretarzem stanu, później papieżem, był również nuncjuszem apostolskim w Niemczech. Doskonale, też jest ten moment, kiedy zarzuca mu się to negocjowanie, podpisywanie konkordatu z nazistowskimi Niemcami.
To 33 rok.
Hitler de facto nie przestrzegał tego konkordatu i papież Pius XII, Wenzelsemit Brennen der Sorge, przecież dokładnie wprost o tym wspomina i o tym pisze, to jest tuż przed wojną. No ta historia jest bardzo skomplikowana. My popełniamy oczywiście jeden podstawowy błąd, mianowicie oceniamy sytuacje historyczne z naszego punktu widzenia i z naszego zasobu wiedzy. Natomiast bardzo rzadko mówimy o tych, którzy mieli bardzo realny, faktyczny wpływ i możliwości na to, żeby radować wielkie przemysły, koncerny, które do dziś działają zresztą, które zbiły ogromny kapitał na najstraszniej tragedii.
Mhm. W jakim stopniu, pana prezesa w takim razie zapyta, w jakim stopniu otwarcie tych archiwów może zmienić czy uzupełnić historię o papieżu Piusie XII? I nie mówię tylko o kwestii żydowskiej, ale też o wielu innych sprawach, na przykład dyplomacji.
Jeśli chodzi o kwestię żydowską, to biskup Pagano, czyli szef archiwów watykańskich, apostolskich, bo to zmieniła się nazwa, już nie tajne,
tak,
a apostolskie, rozwiał wątpliwości, powiedział, że tam nic na Piusa nie znajdziecie. Oczywiście teraz cytuję z pamięci, mówię o przekazie. Jest ważna postać, którą warto jeszcze dzisiaj przywołać. Taki jezuita francuski, o którym mało kto pamięta, francuski historyk, ojciec Pierre, który w latach 60. właśnie po namiestniku został przez Pawła VI poproszony, żeby przebadać te archiwa. I to była jego 50-letnia praca. Ten człowiek zmarł dekadę temu, ale człowiek, który bardzo wnikliwie zbadał to, do czego od jutra będą mieli dostęp historycy, powiedział, że nic na Piusa nie ma, nic na Piusa nie znalazł.
Jakby potwierdza tezę, że on nie był antysemitą i pomagał Żydom.
Natomiast myślę, że ciekawe mogą być wątki dotyczące w ogóle osoby Piusa XII. To też wielka postać, taka trochę niedoceniana, jeśli chodzi o ten dorobek teologiczny. Także różne kwestie...
Dyplomacja,
ale też kwestie chociażby z punktu widzenia Polski. Myślę o tym czasie powojennym i budowania struktur kościelnych, kwestia odzyskania ziem zachodnich. To są wszystko kwestie, które nie do końca są zbadane i myślę, że te informacje, które tam będzie
mogą
można znaleźć, być może mogą być niezwykle istotne dla pełnego obrazu historycznego.
Skoro mówimy o przygotowaniu do Soboru Watykańskiego II w pewnym momencie, ponieważ wprowadzenie pewnych elementów języka narodowego, na języków narodowych do liturgii, to właśnie zrobił Pius XII.
Pan prezes wspomniał o jezuicie, który kilkadziesiąt lat spędził w tych archiwach. Badacze też będą mieli przed sobą niezwykle trudne zadanie. Mówimy o milionach stron dotyczących tego pontyfikatu.
15 lat przygotowywano je do publikacji.
16 milionów, jeśli pamięć mi nie myli, stron, kart. I do tego przecież kilkakrotnie przekładano ten moment otwarcia, ponieważ prace nie były ukończone, więc to pokazuje też ogrom materiału, z którym trzeba się będzie teraz zmierzyć.
No ale to wszystko zdigitalizowano, w związku z czym będzie dużo prościej niż gdyby przeglądać te wszystkie papiery po kolei, prawda? Bo to rzeczywiście 15 lat usystematyzowanie tego.
Trzeba skatalogować, to jest też podstawowa sprawa. To archiwiści pewnie doskonale wiedzą, a się wydaje, że po prostu są dokumenty, przynosi się w takim kartoniku i że można je badać.
No nie,
właśnie tak to nie wygląda.
Teraz czekamy oczywiście na pierwsze opracowania i na pierwsze efekty pewnie książkowe. To też będzie wyścig, kto pierwszy ten lepszy.
Tak.
Kto pierwszy opublikuje.
I kto wyczyta.
Jest akredytowanych, którzy zarezerwowali sobie miejsce w archiwach, prawda? 60
osób. My chcielibyśmy teraz porozmawiać o polskich przypadkach i też ratowaniu Żydów. Matka Matylda Getter, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Wczoraj na Żoliborzu w kościele świętego Stanisława Kostki odbył się uroczysty koncert Sprawiedliwe, taki był tytuł tego koncertu. Bartek Włodkowski był prezes Fundacji Jawy, jednym z organizatorów tego koncertu. Chciałbym zapytać o postać matki Matyldy Getter, bo Dane, o których Pan mówił, że są takie ważne, mówią jasno. Ponad 750 uratowanych Żydów, w tym około 500 dzieci. To oczywiście nie jest zasługa jednej osoby, to znów jest struktura o charakterze sieci, ale matka Matylda Getter była tutaj, no właśnie, była tu kluczową postacią.
Wchodzę w słowo sprawiedliwe, bo nie tylko matka Matylda, chociaż jest osobą nieprzeciętną, mało o niej wiemy. Tak. Słyszeliśmy o Irenie Sendlerowej, a właśnie Irena Sendlerowa z matką Matyldą współpracowała, ale cała rzesza zakonnic, czyli przełożonych, wychowawczyń w całej sieci domów sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które były rozsiane po Mazowszu, Warszawa, to są takie adresy jak Chorza, Żelazna, Chełmska i okolice Warszawy ówczesne, Białęka, Płudy, Międzylesie, Anin, Brwinów, Pustelnik Marki, Chotomów, Ukraina, Lwów, okolice. Wszystkie te domy były zaangażowane w akcję ratowania dzieci żydowskich. To było w kooperacji z Żegotą, z Leną Sendlerową. Irena Sendlerowa te dzieci wyprowadzała z getta i oddawała matce Matyldzie, która wówczas, to jest też niebywałe, 70-latka. Oczywiście kobieta o wielkich horyzontach, kobieta, która była matką prowincjalną tego zgromadzenia i można powiedzieć, że w dużej mierze ten zakon trochę zrewolucjonizowała, ale mówi, że w takiej sytuacji nie może przyjąć tych dzieci ze złą twarzą, jak to same te dzieci mówiły. Mam złą twarz, takie są czasy, że mam złą twarz i nie mogę żyć. Matka Matylda, to jest dla mnie, myślę, że kluczowa rzecz. Mogła powiedzieć, mam tyle dzieci, bo franciszkanki rodziny Maryi prowadziły sierocińce, mam tyle dzieci polskich, nie mogę ryzykować. Tak w każdym domu po 100-200 dzieci.
No tak, bo to groziło.
Tymczasem mówi, że nie mogę odpowiedzieć inaczej temu, kto przychodzi prosić mnie o pomoc w imię Chrystusa. I olbrzymia akcja, w którą zaangażowane, mówię, były rzesze zakonnic, nie przymuszane przez matkę prowincjalną. To nie było tak, jak to czasem w kościele bywa, że przełożony każe. Za każdym razem było pytanie telefoniczne.
Było oczywiste.
Czy matka przyjmie błogosławieństwo Boże? Siostry się bardzo bały, ale matka Matylda to znakomicie rozładowywała. Na przykład jedna z sióstr miała przewieźć jedno dziecko z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście to było wielkie zagrożenie. I zwierza się matce, że się boi, że nie chce. Ona mówi, niech się siostra popatrzy, czy to dziecko nie ma pięknych oczu. Nie tylko w tych domach te dzieci ukrywano, ale trzeba było dla nich wyrobić fałszywe metryki. Trzeba było w razie licznych kontroli niemieckich te dzieci ukrywać, cały system opracowywać. Na przykład dzieci bandażowano wtedy, kiedy wchodzili Niemcy, albo chowano do beczek, albo w jakieś skrytki w tych domach. Trzeba było się zmierzyć z tym, co robili niektórzy Polacy. No była taka sytuacja w domu księdza Marcelego Godleskiego, też wielka postać, która pomagała ratować Żydów, kiedy weszło dwóch Polaków, niby powołując się na Armię Krajową, a de facto szantażując ten dom, mówiąc, że wiedzą, że to są dzieci żydowskie i oczekując jakiejś zapłaty za to, że nie wydadzą tych dzieci. I ostatni taki niezwykle mocny, wymowny moment to jest warszawski dom sióstr franciszkanek rodziny Maryi, który do dzisiaj działa, dom dziecka w Płudach, gdzie w okresie, kiedy przechodził front, to jest wrzesień, październik 1944 roku, niezwykle dynamiczny czas, cała Białęka była wysiedlona, siostry z tymi najmłodszymi dziećmi żydowskimi, polskimi, dwulatkami i starcami pozostały w piwnicy domu. Wszystko dookoła zniszczone dokumentnie. Walki trwały prawie 12 tygodni, a ten dom cudem Bożym, bo inaczej tego chyba nazwać nie można, ocalał. I co więcej, żadna zakonnica, która była zaangażowana w cały ten proces, żadne dziecko, nikt nie ucierpiał. I kiedy matkę Matyldą często pytano, czy możemy ryzykować, czy powinniśmy ryzykować, ona mówiła jedno. Ja sobie myślę tak, że dzięki tej naszej ofierze naszych dzieci, naszych domów nie spotka większa klęska, nie spotka większe nieszczęście. I kiedy raz zadenuncjowano jedną Żydówkę i sprawa stanęła na ostrzu noża, czy jednak nie oddać tych dzieci żydowskich, matka Matylda poszła do kaplicy, pomodliła się, wróciła i mówi do sióstr. Pan Jezus powiedział mi, że ma zostać tak, jak jest.
I to już,
się nie myliła.
I to już będzie podsumowanie. W takim razie bardzo, bardzo dziękujemy. Ja tylko dodam, że w tym roku 150. rocznica urodzin matki Matyldy Getter. Mamy jeszcze informacje z ostatniej chwili. Papież odwołał udział w rekolekcjach wielkopostnych z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Bardzo dziękujemy naszym gościom.
Ksiądz Grzegorz Kurp, rzecznik Zakonu Palotynów i Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AWE, Agnieszka Milczarz.
Piotr Otrębski.
Dziękujemy i żegnamy. I do zobaczenia za tydzień.
I zdrowia.